Laudetur Jezus Chrystus. Jakiś czas temu, podczas Adwentu w mojej parafii, powiedziałem pewne słowo. Oczywiście dotyczyło to trochę osoby Jana Chrzciciela, natomiast pomyślałem sobie, że to będzie też bardzo dobre przygotowanie do Wielkiego Postu, który już się zbliża. Ten odcinek prawdopodobnie będzie emitowany jakoś w połowie lutego, czyli rychło zacznie się Wielki Post. I zdecydowałem się na to, że poprowadzę Was kilkoma naukami związanymi z 10 przykazaniami Bożymi. Nie omówię oczywiście dzisiaj wszystkich. Postaram się w ciągu 2-3 odcinków omówić pierwsze, drugie i trzecie przykazanie. Czyli coś, co ma nam naprawdę mocno pomóc. Tak mnie natchnęło w zasadzie to, że Jan Chrzciciel był człowiekiem, który miał prostować ścieżki Panu. Bardzo mocno Adwent podkreślał to. Czyli czuwajcie, bądźcie gotowi, przygotujcie ścieżki Panu. Wydaje mi się, że to słowo skierowane jest do każdego z nas. Czyli każdy z nas ma takie zadanie, żeby sobie, znajomym, ludzi, za których jesteśmy odpowiedzialni, rodzinie, przyjaciołom, przygotować ścieżki dla Pana. To znaczy, że naszym zadaniem jest pomóc to, żeby Bóg mógł wejść w życie danego człowieka, kiedy ten na przykład jest zbyt mocno zblokowany przez różne sytuacje. Przez to, że mógł być wychowany tak w domu, przez to, że ma ciężką sytuację i nie potrafi spojrzeć na Pana Boga inaczej, przez to, że jest nakręcony trochę przez media, przez to, że jakiś ksiądz mógł ewentualnie krzywo na niego spojrzeć czy coś nie tak powiedzieć. I takich sytuacji jest mnóstwo, czyli naszym obowiązkiem, może tak bym to nawet ujął, jest przygotować ścieżki Panu po to, żeby Pan mógł wejść w nasze życie i pozmieniać wszystko. Jednym z najcenniejszych skarbów, które dał nam Bóg, w takim moim odczuciu, jest właśnie 10 przykazań Bożych, czyli nauka, którą nam zostawił, po to, żeby nam było łatwiej. Bóg wie, jacy jesteśmy, wie, jakie są konsekwencje grzechu i dał nam te przepisy, przykazania, no po to, żeby nam to życie ułatwić, po to, żeby było prostsze. Natomiast człowiek jest, jaki jest i coś, co miało być takim, wiecie, wielkim przejawem wolności, okazuje się czasami dla człowieka kajdanami, bo no niestety grzech ma to do siebie, że nie pozwala spojrzeć zupełnie takim wzrokiem, powiedziałbym, Bożym na jego propozycje. I na przykład coś, co miało nam ułatwić, załóżmy, no nie cudzołóż, no to człowiek powie, no ale dlaczego nie? No przecież ja kocham tę kobietę, z którą jestem i co z tego, że mam żonę, jak tamta jest na przykład sympatyczniejsza dla mnie w tym momencie, więc ja sobie pójdę. I takich sytuacji jest mnóstwo przecież. Sam uczę dzieci komunijne, więc wiem, jak wyglądają sytuacje w ich domu, jak porozbijane są te rodziny. Czyli zobaczcie, coś, co miało pomóc, coś, co miało zjednoczyć, coś, co miało ochronić człowieka, no to powie nie i koniec, kropka. Mamy na przykład przykazanie, niech będzie nie zabijaj. No i jak dyskutować z takim? Bóg wie, jakie są konsekwencje zabijania, ale ktoś powie, no ale ja chcę mordować małe dzieci, strajk kobiet przecież doskonale o tym pokazał, w związku z tym, no o co chodzi? To jest mój wybór, mam prawo do czegoś takiego. I jeszcze nieraz ludzie mówią, daj żyć. No właśnie, daj żyć. Genialne. No daj żyć. Co więcej, mamy na przykład nie kradnij. No ale ktoś powie, mamy taką sytuację w kraju, że ja nie wyobrażam sobie, żebym nie wynosił drobnych rzeczy z pracy, bo przecież trzeba jakoś żyć. No i takich sytuacji można, wiecie, powtarzać i powtarzać w nieskończoność. Zatem 10 przykazań Bożych jest to niesamowita droga, którą zostawił nam Pan Bóg po to, żeby nasze życie było prostsze. Uwaga, niełatwiejsze, prostsze. To jest takie drobne rozróżnienie, ale jednak kluczowe w tym wszystkim. To troszeczkę tak bym może tak porównał jako przechodzenie przez jezdnię. Jest przepis, który mówi o tym, zanim wejdziesz na jezdnię, tak się małe dzieci uczy, proszę spojrzyj się najpierw w lewo, później w prawo, później w lewo. Wtedy możesz bezpiecznie wejść na jezdnię. Natomiast wielu ludzi przecież tego nie robi. Wielu ludzi po prostu idzie na pewnego. Co ciekawe, coraz częściej widzę takich ludzi, jak jestem kierowcą, to mocno to dostrzegam, którzy nawet nie odrywają wzroku od telefonu, tylko po prostu wchodzą na jezdnię, nie wiem w ogóle z jakich przyczyn. Natomiast przecież ile było takich osób, które nie zdążyło? Ile było takich osób, które było tak pewnych siebie, że ogranicza, przecież takie przepisy ograniczają wolność, no i wchodzili na pewnego. Niektórzy jeżdżą na wózku, niektórzy mają dużo mniej szczęścia, ponieważ umarli w tamtym miejscu. Sam straciłem w taki sposób mojego kolegę, który był tak pewny siebie, zawsze się z tego śmiał. Natomiast zobaczcie, no przepisy są po to, żeby nam pomóc. I co dla mnie tutaj jest, myślę, że istotne, 10 przykazań Bożych, kolejność ma olbrzymie znaczenie. Ja w jednym odcinku kiedyś już o tym powiedziałem, że pierwsze jest najważniejsze. Zresztą ciekawe, bo pierwsze 3 dotyczą Boga. Później od 4 do 10 są to takie przepisy tylko typowo ludzkie. Ale z 10 przykazaniami Bożymi jest trochę tak jak z efektem domina. Czyli jak pierwszy klocek się położy, wszystkie inne od razu zaczną się sypać. Oczywiście to może być rozłożone w czasie. To może trwać pół roku, rok, 2, 3, czasami u niektórych 10, ale jest to mocno widoczne. Czyli jak pierwsze przykazanie będzie u człowieka leżało, jak nie będziesz miał bogów cudzych przede mną, o którym za chwilę wytłumaczę, jest no, mocno jednak tutaj nadużyte, poruszone, zdewastowane przez człowieka, to i drugie, trzecie, czwarte, wszystkie zaczną się sypać jak to domino. Czyli na przykład stosunek do życia, do kradzieży, do drugiego człowieka, do pożądania rzeczy, do pożądania żony drugiego, stosunek w zasadzie do wszystkiego. Czyli lawinowo się zaczyna to wszystko sypać. To fajnie jest widoczne u ludzi, którzy nie wierzą w ogóle w Pana Boga, których spotykam na swojej drodze. W moim takim ludzkim uczuciu bardzo często to jest wrak człowieka. On po prostu żyje tylko tym, żeby zjeść, wyspać się, zarobić. Kiepskie życie, bardzo kiepskie, mało takie ambitne, pomimo tego, że nieraz ci ludzie osiągają wiele w swoim życiu, ale widać, jaka tam jest taka degrengolada, jak wszystko po prostu zaczyna leżeć. Zazwyczaj seksualność jako pierwsza. Nie, to jest niesamowite. Zły duch jest tak przewidywalny w tym działaniu. No i chciałbym właśnie to pokazać, czyli 10 przykazań Bożych. Pierwsze przykazanie, które zostawił nam Bóg: nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. I oczywiście jak najbardziej zawarta jest tu nauka to, żeby nie wierzyć w jakiegoś Allaha, nie wierzyć w jakiegoś Buddę, nie wierzyć w to wszystko. Tak, to też jest, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Natomiast to są tak oczywiste rzeczy, że ich chyba nie chciałbym dzisiaj omawiać. Skupię się na tym, co dla człowieka może nie być oczywiste. I wypisałem sobie kilka punktów. I teraz tak, na przykład pierwszy punkt, i co może być grzechem przeciwko pierwszemu przykazaniu, czyli złamaniem. Uwaga! Unikanie spowiedzi i trwanie w grzechu śmiertelnym. No bardzo trudna rzeczywistość. A wielu ludzi przecież mówi, no ale ja wierzę w Pana Boga. To skoro wierzysz w Pana Boga, już niech będzie, że nie chodzisz do tego kościoła, ale mówisz, że wierzysz w Pana Boga, to dlaczego wolisz trwać w grzechu śmiertelnym? Czyli czemu nie chcesz pójść do spowiedzi, oddać Bogu tych rzeczy? Bo skoro tego nie oddajesz, to twoim bożkiem staje się twoje życie. Twój grzech. Czyli decydujesz się na to, że nie chcesz tego zmienić. Straszna rzecz. Naprawdę straszna. Tak samo, jak często spotykam przecież ludzi, którzy na przykład mówią o tym, no ja jeszcze zdążę do spowiedzi, bo do świąt zostało przecież 4 miesiące, no to ja przecież jeszcze, no niestety, no pójdę do spowiedzi i jeszcze raz nagrzeszę, więc jak nagrzeszę, no to ja chcę być tak, no na święta porządnie przygotowany. Chcę komunię świętą przyjąć na święta. Straszne myślenie. No okropne w ogóle. Czyli wyobraźcie sobie może taką sytuację, będę przekładał językiem rodzinnym, że jest mąż, który no, pogniewał się z żoną, nie? Pokłócili się bardzo mocno, powiedział jej coś przykrego. I ten mąż na przykład, wiedząc, że żona oczekuje, że on podejdzie i ją przeprosi, no to on podchodzi do niej i mówi, wiesz co, niech będzie, że Katarzyna się nazywa, wiesz co, Kasiu, ja cię przeproszę, ale jeszcze nie teraz. 4 miesiące może poczekaj na moje przeprosiny, no bo wiesz, ja i tak pewnie jeszcze nieraz się pokłócimy, no to jaki sens jest ciebie przepraszać. A tak, wiesz, ja cię przeproszę za te 4 miesiące, to zobacz, jakie fajne święta będą. Będziemy gotowi, przygotowani. Zresztą to kpina jest. I zobaczcie, jak dużo ludzi tak myśli. Czyli to przykazanie mówi, nie wolno ci odkładać spowiedzi. Nie wolno żyć tobie w taki sposób, żebyś lekceważył sobie miłość do Pana Boga. Skoro ty wybierasz wszystko inne, to jak ma być dobrze? Czyli nie odkładaj spowiedzi. Nie wolno robić czegoś takiego, żeby tkwić w grzechu ciężkim, śmiertelnym. Jeżeli ktoś decyduje się właśnie na takie życie, nie ma szansy na zbawienie. To jest oficjalne nauczanie Kościoła. Co innego popełnić grzech ciężki, a co innego tkwić w tym grzechu ciężkim. Czyli to jest pierwsza rzecz, która bardzo mocno gdzieś tam mi uświadamia, jak ważne jest to, żeby zadbać o pierwsze przekazanie. To myślę, że byłaby dobra propozycja na Wielki Post. Czyli uwaga, nie robić czegoś takiego, że ja przed samym Triduum Paschalnym się wyspowiadam. Absolutnie nie. Na początku Wielkiego Postu proszę zdecydować się na porządną spowiedź, dobrze przygotowaną, z chęcią nawrócenia, z chęcią naprawienia swoich błędów. Jeżeli ewentualnie przed samymi świętami faktycznie człowiek narozrabia i będzie musiał naprawić pewne rzeczy, to niech jeszcze raz pójdzie do spowiedzi. Ale jest różnica, kiedy ja jako kapłan słyszę, no rok temu byłem u spowiedzi. Słuchajcie, no, to jest śmieszne. Owszem, przepisy Kościoła mówią tak, no wystarczy raz do roku. No ale jeżeli znamy tę sytuację, jako kapłan dostrzegam, w jaką stronę idzie grzech ludzki i jak ludzie się z tym sypią, nie bawcie się w takie rzeczy. Druga rzecz, którą gdzieś tam mocno dostrzegłem, czyli wiara w zabobony, wróżki i horoskopy. To jest tak silne w narodzie, że nie wiem, czy w ogóle da się tego pozbyć. I co ciekawe, ci ludzie, którzy nieraz nie wierzą w Pana Boga, chodzą po wróżkach, nie widzą w tym żadnego problemu. Da im, wiecie, użyję trochę psychologii, trochę sprawnej obserwacji, powie to, co chcecie usłyszeć, no i dzięki temu jesteście zadowoleni. No, też mógłbym się bawić w takie rzeczy. Gwarantuję ci świetlaną przyszłość. Jeszcze w ciągu 10 lat spotkasz miłość swojego życia i będziesz obrzydliwie bogaty. No kto nie chciałby słyszeć takich rzeczy? Albo na przykład może, żeby podnieść dramaturgię, tutaj można powiedzieć, związek, w którym jesteś, ci się nie uda. Zobaczysz za jakiś czas, wiecie, to może być bardzo płynne, że zacznie ci się wszystko psuć. No to wielkie mi odkrycie. No każdy związek może się psuć w momencie, kiedy ludzie nie pracują nad sobą, ale ludzie później tak się doszukują tych znaków, że faktycznie znajdą wszystko, nawet to, czego nie powinni. Zatem wiara we wróżki, w horoskopy, w zabobony to jest absolutna głupota, ponieważ to pokazuje, że ja nie ufam Panu Bogu. Zatem jest to grzech przeciwko pierwszemu przykazaniu. Wierzę w te głupoty, ale nie ufam, że to Bóg jest moim Panem, że to On decyduje o moim życiu, że to On będzie mi błogosławił albo zabierze błogosławieństwo, że jakaś wróżka będzie decydowała o moim życiu. Co ciekawe, mamy przecież to samo, jak ludzie wierzą w gwiazdy. Nie, czasami się to słyszy, że no przecież układ gwiazd no mówi, że takie będzie moje życie, no bo jestem na przykład z takiego znaku zodiaku. To jest dopiero nienaukowe podejście. No bo przecież to, że dociera do nas światło gwiazd, to nie znaczy, że dana gwiazda jeszcze jest na niebie. Przecież ona mogła już dawno zaniknąć, ale jeszcze dociera do nas światło, tak? W związku z tym, no jak można wierzyć w takie głupoty? Ale jeszcze zabobony, bo to jest, słuchajcie, zabobony, te takie wierzenia ludzi są tak silne w narodzie, że ja nie wiem, jak się tego pozbyć. Ja walczę z katolikami w ogóle, żeby przestali w taki sposób myśleć. Przepraszam, chwila przerwy. I teraz na przykład, piątek 13. Nie? Ludzie gdzieś tam są przekonani, że jak piątek 13, to trzeba uważać, bo ten dzień może być pechowy. Jak każdy inny. No i w czym problem? Albo na przykład, kiedy przychodzę w gości, bardzo często podaję rękę w progu. Nie? Futryna jest w progu mieszkania czy domu. Wiecie, jak ludzie się boją? Pierwsza myśl to jest takie, nie, w progu nie można. A ja pytam, a dlaczego? Przecież jako chrześcijanie nie boimy się takich rzeczy. I czekam, aż ktoś mi poda rękę w progu. I ten lęk człowieka, wiecie, ta niepewnie wysunięta ręka, która się jeszcze trzęsie, bo boi się, że będzie miał przez to pecha. Albo na przykład rozsypanie soli. Nie? Bardzo często to jest u ludzi. Już rozsypanie soli, oni wiedzą, że będzie kłótnia w domu i tylko czekają na to. No to jest chrześcijaństwo? Albo czarny kot, który przebiegnie drogę. No rewelacyjna rzecz. Czyli, że czarny kot przebiegnie drogę i to ma mieć wpływ na moje życie. Nie Bóg, który stworzył cały świat i który mnie kocha, tylko, uwaga, czarny kot. No to jest niesamowite. No ja sobie zadaję pytanie, dobrze, a dlaczego czarny? A na przykład nie biały, albo rudy. No dlaczego nie? Kiedyś pamiętam, jak w wielu domach był taki zwyczaj u mnie w domu też, że jak wychodziło się na przykład, już załóżmy, szedłem do szkoły na przystanek, no i zapomniałem czegoś, kluczy, telefonu, portfela, więc musiałem wrócić do domu i rodzice mówili, musisz usiąść na przykład na krześle, podnieść nogi do góry i poczekać 10 sekund. W wielu domach, z tego co wiem, jest taka tradycja przez małe T, czyli właśnie zabobon. Bo to podobno przyniesie pecha, jak się wraca do domu. No dlaczego? I dlaczego akurat mam nogi podnieść do góry i 10 sekund być, a nie 11 albo 9? Nie, zobaczcie, jakie absurdy powodują to, że człowiek przestaje ufać Panu Bogu i zaczyna wierzyć w takie głupoty. Takich zabobonów jest mnóstwo i myślę, że doskonale znacie dużo więcej ode mnie. Co to może być na przykład? Zbicie lustra, nie? 7 lat nieszczęścia. Przejście pod drabiną, ludzie się tego boją, nie? No, bardzo przykra rzecz. Bardzo przykra rzecz, że człowiek łamie właśnie Boże przykazania, bo wierzy w takie rzeczy. Jeżeli ktoś wierzy w takie rzeczy, jeżeli ktoś chodzi na przykład do wróżek, stawiał sobie karty tarota, bardzo niebezpieczna rzecz. I błagam, żeby tacy ludzie, jeżeli wcześniej nie oddawali tego na spowiedzi, żeby oddali to Bogu raz na zawsze. Co ciekawe, wróżki bywają perfidne w tym swoim działaniu. I często chrześcijanie letni, którzy nie znają nauczania Kościoła, którzy nie żyją Bogiem, łapią się na to, że idąc do danej wróżki, ona ma na przykład święte obrazki. Nie? No bo ma po prostu święte obrazki. Tu Jezusa, tu jakiś krzyż, tu jakąś świętą rodzinę. I taka osoba letnia nie podejrzewa nic złego. No skoro wróżka przecież ma, nawet jest religijną osobą, no to w czym problem? No właśnie bardzo zła rzecz. Co może być jeszcze złamaniem tego przykazania? Uwaga, brak czasu dla Boga. Czyli odkładam relacje z Panem Bogiem, przyjaźń, porozmawianie z Nim na później. Bardzo często jest to widoczne u katolików. Czyli cały dzień coś robię. Rzeczy ważne, ale i mało istotne. Cały czas gdzieś tam walczę, tu trochę obejrzę sobie jakiegoś serialu, tu trochę się polenię, tu trochę odrobię pracę domową, czy do pracy się przygotuję, coś sobie zjem. Czyli rzeczy i koniecznie, i niekonieczne. I później człowiek kładzie się spać jako katolik i mówi: ojejciu, no jeszcze się nie pomodliłem. No dobra, no to muszę się chwilę pomodlić, nie? I to jest takie na odwal się, nie? Tak, żeby tylko się pomodlić. Straszna rzecz. Naprawdę straszna rzecz. Natomiast tak sobie myślę, że jeżeli człowiek tak w pośpiechu, bezmyślnie odmawia takie modlitwy, no to kiepskim jest przyjacielem wtedy. Najprostszą definicją miłości, ale uwaga, nie chrześcijańską, to jest to, że jeżeli ja kogoś kocham, to mam dla tego kogoś czas. To jest, myślę, że bardzo taka prosta definicja. Jeśli kocham, to mam dla tego kogoś czas. Czyli szukam okazji do tego, żeby z tym kimś porozmawiać. Nie tylko wieczorem, bo trzeba, tylko szukam okazji. Szukam okazji, żeby móc przyjść do kościoła. Szukam okazji, żeby przyjść na adorację. Jak ktoś z was był zakochany kiedyś, to trzeba bardzo mocno odróżniać zakochanie od miłości. Ale jeżeli ktoś był zakochany, to wie, jak szukał pretekstu do tego, żeby na przykład chłopak napisał SMS-a do dziewczyny. Szukał pretekstu, czekał na tę odpowiedź, nie? Po prostu czekał, aż wreszcie otrzyma odpowiedź. Albo na przykład jak młody chłopak powiedział: no, mamo, idę do dziewczyny, tam wrócę na przykład o 9:00. Nagle jest godzina 10:00, on nie wraca, mama się denerwuje, pisze SMS-a, kiedy wreszcie będziesz. On taki zdziwiony: matko, tyle czasu minęło, nie? Czyli zobaczcie, jak ktoś kocha, to szuka okazji, żeby jeszcze chwilę pobyć z tym człowiekiem. I to jest właśnie relacja Bóg-człowiek. Czyli Bóg zadaje to pytanie: no kochasz ty mnie? A człowiek mówi: no tak, no ale wiesz, jestem zmęczony po tygodniu pracy, i się zaczyna stara śpiewka. Czyli kochasz mnie czy nie? No tak, no bardzo cię kocham, no ale widzisz, nie mam dla ciebie czasu. No czyli nie, po prostu. I Bóg, powiedziałbym, to jest skrót myślowy, ale jest Bogiem zazdrosnym. Czyli Bóg mówi: zobacz, jak ty nie będziesz mnie kochał dojrzałą miłością, wszystko inne zacznie ci się sypać. No wszystko inne. Właśnie całe twoje życie, które ja chronię, zacznie się sypać, bo nie potrafisz mnie dojrzale kochać. I to jest właśnie ta propozycja, którą daje Bóg. No to niech będzie znowu przełożenie na język rodzinny, że żona pyta swojego męża: kotku, kochasz ty mnie? A on powie: no wiesz, no tak średnio ci powiem, nie? No, tyle jest kobiet przecież pięknych. Już ma przechlapane taki mężczyzna. No i to właśnie często ludzie robią w stosunku do Boga. Czyli Bóg mówi: kochasz ty mnie? No tak, no ale wiesz, jeszcze to i można wymieniać godzinami. To też jest złamanie tego przykazania. Co więcej, jest jeszcze bardzo duże niebezpieczeństwo w tym dla osób, które praktykują w każdą niedzielę. Czyli chodzą do kościoła, ale ograniczają swoją przyjaźń z Panem Bogiem tylko do mszy świętej niedzielnej, a poza już nie żyją Bogiem. Czyli w ich domu nie rozmawia się o Bogu, nie próbują żyć 10 przykazaniami, tylko skupiają się na tym: no przecież o co księdzu chodzi? Jestem w każdą niedzielę na mszy świętej, przyjmuję komunię, no przecież ja grzechów nie mam. Strasznie to niebezpieczne. Naprawdę. Bo taki człowiek może bardzo szybko być wyprowadzone z tej przyjaźni z Bogiem. Czyli to też jest coś, na co warto byłoby zwrócić uwagę. I no, według mnie jest to mocne nieporozumienie. Jest jeszcze jedna rzecz, na którą dzisiaj chciałbym zwrócić uwagę i chyba od tej powinienem był zacząć, ale najpierw chciałem gdzieś tam przygotować. Świętokradcze przyjmowanie Komunii Świętej. Okrutna rzecz. Jeżeli komuś życie miłe, to błagam, niech nigdy tego nie robi. Bardzo często niestety, i to zbyt często, słyszę, że ludzie tak po prostu przyjmują Komunię Świętą, nie będąc właśnie u spowiedzi, nie będąc przygotowanym. Kiedy to się zdarza? Kiedy na przykład jest chrzest dziecka, a nie mogę na przykład przyjąć Komunii Świętej, bo jestem w związku niesakramentalnym. Czyli, mówiąc moim językiem, w związku, który prowadzi do potępienia. Nie? Krótka piłka. No bo nie chcę zmienić danej sytuacji. Czyli to, co powiedziałem na początku, tkwię w grzechu ciężkim i nie chcę tego zmienić. Czyli taki człowiek czasami słyszę później, po wielu latach, że mówi, no proszę księdza, no była taka sytuacja, że wtedy przyjąłem Komunię Świętej, żeby, no po pierwsze, rodzina, żeby się nie czepiała, no a po drugie, no chciałem, żeby ten chrzest był taki inny, żeby właśnie za moje dziecko przyjąć Komunię Świętą. Czyli no ta wiara gdzieś tam się tli, no bo jednak jest jakaś świadomość, ale na tyle mała, że człowiek nie uświadamia sobie, że nie wolno. Absolutnie nie wolno. Kiedy może być jeszcze taka? Na pogrzebach. Bardzo często się zdarza, że ktoś na przykład nie chodzi do spowiedzi, no ale za babcię, za mamę, za kogokolwiek, no to jednak przyjmę Komunię Świętą, no bo tak wypada, nie? No wypada przyjąć Komunię Świętą. Straszna rzecz. Błagam, jeśli komuś życie miłe, niech nigdy czegoś takiego nie robi. Co więcej, kapłan, który przyjmuje Komunię Świętą, to jest myślę, że istotne, zanim przyjmie Komunię Świętą, ma do możliwości zmyszału wybrać dwie modlitwy. I jedna dla mnie jest wyjątkowo bliska, mocna. Co ciekawe, napawa mnie trochę takim lękiem. Tak, to może trochę słowo na wyrost, bo ja jako kapłan muszę przyjmować Komunię Świętą, kiedy sprawuję najświętszą ofiarę. Nie zawsze jestem w takim stanie duchowym, jakim chciałbym być. Czasami są rozproszenia, czasami jakiś niestety grzech poważniejszy. Nie zdążyłem na przykład przyjść do spowiedzi i wtedy sakramenty bolą. Oczywiście msza święta i tak jest ważna, bo nie zależy to od świętości kapłana. Na szczęście, bo to jednak Jezus Chrystus sprawuje tę najświętszą ofiarę, ale jako kapłan muszę wypowiadać pewne słowa, którymi chcę się podzielić. Niech przyjęcie ciała i krwi Twojej nie ściągnie na mnie wyroku potępienia. To jest początek tej modlitwy. Zobaczcie, jaka świadomość, czym może być Eucharystia, czym może być niegodne przyjęcie Komunii Świętej, że może iść ku mojemu zbawieniu, albo uwaga, kiedy ja decyduję się, łamiąc pierwsze przykazanie, że chcę jednak być w grzechu ciężkim, może iść ku mojemu potępieniu. Czyli niech przyjęcie ciała i krwi Twojej nie ściągnie na mnie wyroku potępienia, lecz druga część. Dzięki Twemu miłosierdziu niech mnie chroni oraz skutecznie leczy moją duszę i ciało. Piękne słowa. Czy pierwsze, bojaźń Boża, która pokazuje nie wolno, jeśli nie jesteś gotowy, ale druga zakłada też miłosierdzie i błagam Boga, że jeżeli faktycznie nie jestem gotowy tak, jak powinienem, w tej jednej konkretnej sytuacji błagam, żeby Jego miłosierdzie nade mną czuwało. Co więcej, jest pokazane między innymi, czym jest Komunia Święta? Że jeżeli z wiarą człowiek przyjmuje ciało Boga, to ona skutecznie, ważne słowo, skutecznie leczy duszę i ciało. Świetna rzecz. Czyli tyle, jeśli chodzi o dzisiejsze słowo, ale chciałbym jeszcze zachęcić do jednego zadania, prostego zadania. Ponieważ w Wielkim Poście no, stosunkowo często się zdarza, że osoby, które mają jakieś postanowienia, decydują się na bardzo ambitne zadania, czyli na przykład nie będę jadł mięsa, albo na przykład nie będę jadł słodyczy. I o ile pomysł fajny, chyba że motywacją jest to, że ktoś chce zrzucić kilka kilogramów, no to no, po ludzku fajna motywacja, ale żaden wpływ na relacje z Panem Bogiem. A jednak chodzi o to, żeby moje postanowienia, które mam, czy w Adwencie, czy w Wielkim Poście, pomogły mi odkryć Pana Boga coraz bardziej. Więc jaki wpływ niejedzenie słodyczy ma na poznanie Pana Boga? No, chyba że ktoś jest na przykład słodycze 2 godziny, to wtedy te 2 godziny urywa w ciągu dnia po to, żeby 2 godziny spędzić z Bogiem. Okej, wtedy rozumiem. Ale co do zasady, tylko jako dodatek proszę. Ale jako główne postanowienie, strasznie to płytkie. A wiem, że bardzo dużo osób ma właśnie takie postanowienie. I z młodzieżą w Adwencie zrobiliśmy sobie takie zadania, To mi podpowiedział jeden ksiądz, ale bardzo mi się spodobało. Codziennie w Adwencie chętnym z młodzieży czy z ministrantów, nawet 7-8 klasy wzięły w tym udział, wysyłałem codziennie SMS-a z zadaniem. Jeżeli ktoś z nich chciał, mógł podjąć się danego zadania. Większość oni wymyślili. I bardzo ciekawe. Faktycznie zadania, które miały im pomóc przygotować się na przyjście Pana. Tak samo tutaj w Wielkim Poście. Zadania, które mają mi pomóc jeszcze bardziej pokochać Boga i być gotowym na Jego śmierć, a później na szczęście zmartwychwstanie. I drobne zadania, wiecie, czasami banalnie proste. Zaczynaliśmy od tego, że proszę pościelić rano łóżko i ogarnąć pokój. Nie? Banalnie proste. A ilu mężczyzn ma z tym problem, nie? Żeby rano od razu coś takiego zrobić. Więc dla ministrantów świetne zadanie. Ale były też nieco inne. Na przykład zadzwonić do dziadka albo babci i chwilę porozmawiać. No już trudne zadanie. Czyli na przykład normalnie się o tym nie myśli. Jeszcze jak się jest młodym człowiekiem, no to bardzo rzadko. Ale starszych też zachęcam. Nie to, żeby przy okazji, bo wypada, bo trzeba, bo urodziny. Tak po prostu zadzwonić, no i o niczym pogadać. Wiecie, jakie to byłoby miłe? Albo na przykład jak ktoś jest starszy już i słucha tego odcinka, niech zadzwoni do swoich rodziców. Tak po prostu. Porozmawia, zapyta, co słychać. Ja wiem, jak na przykład moi rodzice przeżywają, i od razu przepraszam mamę, ale jak przeżywają, kiedy napiszę im SMS-a, że na przykład, no być może w tym tygodniu przyjadę. No to mama będzie dopytywała mnie co chwilę, czy to na pewno dzisiaj, może jutro, może pojutrze, bo chce się przygotować. Rodzice tak czekają. Nie? I warto być tego świadomym. A nie ma lepszego przygotowania niż właśnie pojednanie w rodzinie czasami. Czyli nie czekać na ostatni moment, ale już teraz zacząć się przygotowywać na początku Wielkiego Postu. Co może być na przykład takim zadaniem? Wysłaliśmy, uwaga, przytulić się do mamy albo do taty. Bardzo trudne zadanie. No bo o ile jest małe dziecko, bez problemu. Ale jak ktoś już przechodzi ten wiek buntu i wyjdzie, oj weź się mama, weź się tata, daj mi spokój, chcesz mnie przytulać, ja nie mam takiej potrzeby, albo jeszcze rodzic da buziaka w policzek, jak nie, to trzeba się wytrzeć, a jak przy ludziach, to jeszcze bardziej się wytrzeć. No i później jakoś tak to zostaje, że mało osób ma ten zwyczaj po prostu bezinteresownego, niesztucznego, niewymuszonego przytulenia się do rodzica. Ja wiem, ile mnie na przykład to kosztuje, bardzo bym chciał, rozumiem, móc potrafić przytulić się do moich rodziców, a często jako facet mam tu taki paraliż, staję tak i czekam, jak rodzice mnie przytulą, żeby było z głowy. No bardzo ich kocham, prawda? Życzę im jak najlepiej, a jednocześnie mam taką blokadę. I to zadanie miałoby polegać na tym, że ktoś po prostu podchodzi i sam z siebie przytula się do rodzica. Co ciekawe, młodzież powiedziała mi, że często ojcowie sobie kiepsko radzili z tym zadaniem, ponieważ kiedy jako 20, 21 czy 5-latek w ramach młodzieży, już taka starsza młodzież, ale przytulił się do taty, to ojcowie często tak spanikowali, że nie wiedzieli, jak się zachować. Na początku nie potrafili odwzajemnić tego przytulenia, a dosyć często zdarzało się nawet to, że ojcowie płakali. Nie byli na to gotowi. To jest zadanie. Jakie na przykład? Jeszcze 2-3 zadania pokażę Wam, żeby móc samemu sobie coś takiego wymyśleć, żeby powalczyć o siebie. Czyli nie jedzenie słodyczy, ale coś bardzo ambitnego. Na przykład zaproponować wspólną wieczorną modlitwę rodzinną. O tak, to jest trudne. Czyli zobaczcie, mamy na przykład nastolatka albo ministranta młodego, gdzie rodzice nie modlą się w domu, a przecież to jest większość polskich domów. Mam nadzieję, że nie jest tak z tymi, którzy słuchają ten kanał. Mówię co do zasady. Natomiast raczej modlitwy w domu nie ma. Może czasami indywidualna, ale już na pewno nie rodzinna. I taki młody chłopak czy tam dziewczyna idą do rodziców i mówią: mamo, tato, pomodlilibyście się ze mną dzisiaj wspólnie? Jaki szok. Rodzice, którzy przed nie chodzą do kościoła albo nie modlą się, i tu nagle nastolatek wychodzi z takim pomysłem. To ma wartość, a nie to, że sobie nie zje batona. To ma wielką wartość. Co na przykład może być jeszcze czymś takim? Przyjść na adorację. No, tak po prostu, w ciągu dnia, po zajęciach, przyjść posiedzieć trochę przed Panem Bogiem. Przeczytać jakiś rozdział z Pisma Świętego. Albo przeczytać, to żeby każdego dnia było zadanie, które da się wykonać. Najtrudniejsze, za które młodzież mnie od razu przekreśliła, okazało mi posprzątać łazienkę w domu. No tak po prostu, zgłosić się samych siebie, no i posprzątać łazienkę w domu, tylko uwaga, był jeden warunek. Bez narzekania i dokładnie. Bardzo ciężkie zadanie. I chyba najtrudniejsze, wolny dzień od telefonu, od Facebooka, Instagrama, tych wszystkich YouTube'ów i tak dalej. Czyli cały wolny dzień po to, żeby mieć okazję, zazwyczaj dla młodzieży to będzie kilka dodatkowych godzin, na to, żeby spędzić je z Bogiem. Trzeba mądrze wykorzystać ten czas. Do takich zadań Was zachęcam. Czyli króciutko pamiętajcie, początek tego, co dzisiaj mówiłem. Pierwsze przykazanie jest najważniejsze. I jeżeli to się posypie, ta autentyczna miłość do Boga, szukanie Bożka we wszystkim, a nie w tym, co powinniśmy, niestety pogubimy się dalej. Tyle. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen.